Kiedy doszli do przedziału C, spostrzegli od razu, że nie byli jedynymi zaproszonymi gośćmi, choć sądząc po entuzjastycznym powitaniu Slughorna, to Harry był gościem najbardziej oczekiwanym. — Harry, mój chłopcze! Slughorn zerwał się z miejsca na jego widok tak, że wielki, pokryty aksamitem brzuch profesora zdawał się wypełniać pozostałą wolną przestrzeń przedziału. Łysina i długie srebrne wąsy zalśniły w słońcu tak jak złote guziki jego kamizelki. Znakomicie, znakomicie, że jesteś, znakomicie. A to pewnie pan Longbottom, tak? Neville kiwnął głową. Minę miał mocno wystraszoną. Slughorn zaprosił ich gestem, by usiedli naprzeciw siebie na ostatnich dwóch wolnych miejscach, tuż obok drzwi. Harry zerknął na pozostałych gości. Rozpoznał Ślizgona z tej samej klasy, wysokiego, czarnoskórego chłopaka z wydatnymi kośćmi policzkowymi i długimi, skośnymi oczami. Było tam również dwóch chłopców siódmej klasy, których nie znał, i Ginny. Wciśnięta w kąt obok Slughorna sprawiała wrażenie, jakby nie bardzo wiedziała, skąd się tutaj wzięła. — Znacie tu wszystkich? — zapytał Slughorn Harry'ego i Neville'a. — Blaise Zabini jest z waszego roku. Zabini w żaden sposób nie dał do zrozumienia, że ich zna, i nawet nie kiwnął głową, więc Harry i Neville też go zlekceważyli. Gryfoni i Ślizgoni nie znosili się z zasady. — To jest Cormac McLaggen, może się już spotkaliście, nie? McLaggen, wielki dryblas z kręconymi włosami, uniósł rękę, a Harry i Neville skinęli mu głowami. A to Marcus Belby. Nie wiem, czy Belby, chudy i z rozbieganymi oczami, zdobył się na wymuszony uśmiech. Ta czarująca młoda dama mówi, że was zna, zakończył Slughorn. Ginny zrobiła do nich minę zza pleców Slughorna. No więc... To dla mnie wielka przyjemność, powiedział Slughorn przymilnym tonem, mieć możliwość poznania was nieco bliżej. Proszę bardzo, niech każdy weźmie sobie serwetkę. Mamy tu własny prowiant, bo ten wózek, jak pamiętam, wyładowany jest różdżkami likworowymi, a system pokarmowy biednego starego człowieka nie jest do tego przystosowany. Bażanta, Belby?
Belby drgnął i wziął coś, co wyglądało jak połówka bażanta na zimno.
Właśnie mówiłem młodemu Markusowi, że miałem przyjemność uczyć jego wuja Damoklesa, poinformował Slughorn Harry'ego i Neville'a, puszczając w obieg koszyk z bułeczkami. Tak, to wybitny czarodziej, wybitny, jak najbardziej zasłużył na order Merlina. Często widujesz swego wuja, Markus?
Belby odgryzł właśnie wielki kawał bażanta. Pragnąc szybko odpowiedzieć Slughornowi, przełknął go prawie w całości i trochę go zatkało, a w każdym razie zrobił się purpurowy na twarzy i wyglądał, jakby się dusił.
— Anapneo — powiedział spokojnie Slughorn, celując w niego różdżką. Belby natychmiast odzyskał zdolność swobodnego oddychania. — Nie. Niezbyt często — wydukał, ocierając załzawione oczy.
— No tak, oczywiście, pewnie jest bardzo zajęty
— rzekł Slughorn i spojrzał pytająco na Belbiego.
— Wątpię, czy by wynalazł eliksir to jadowy, nie poświęcając temu wiele lat ciężkiej pracy.
— Zdaje mi się — powiedział Belby, najwyraźniej obawiając się ponownego ugryzienia bażanta, zanim Slughorn przestanie się nim zajmować, że on i mój tata nie bardzo się lubią. Więc tak naprawdę to ja niewiele wiem.
Głos mu zamarł w gardle, bo Slughorn obdarzył go chłodnym uśmiechem i zwrócił się do McLaggena.
— Ale ty, Cormac, na pewno często się widujesz ze swoim wujem Tyberiuszem. Wiem o tym, wiem, bo widziałem wspaniały obraz, na którym ty i wuj polujecie na kołkogonki, chyba w Norfolku, co?
Tak, bardzo fajnie. Wybraliśmy się tam z Bertim Hicksem i Rufusem Scrimgeourem. Oczywiście wtedy nie był jeszcze ministrem.
Aha, więc znasz też Bertiego i Rufusa, tak? Ucieszył się Slughorn, częstując pasztecikami wszystkich poza Belbim. Powiedz mi...
Tego się właśnie Harry spodziewał. Każdy z zaproszonych miał jakieś powiązania z kimś dobrze znanym lub wpływowym. Każdy, prócz Ginny.
Okazało się, że Zabini, wypytywany po Maklagenie, ma słynącą z piękności matkę. Z tego, co Harry zrozumiał, wynikało, że miała już 7 mężów, z których każdy umarł w tajemniczy sposób, zostawiając jej góry złota. Rozmowa z Neivillem, który był następny, wywołała lekką konsternację, bo jego rodzice, słynni aurorzy, postradali zmysły po wymyślnych torturach, które im zaaplikowała Bellatrix Lestrange z gronem zaprzyjaźnionych śmierciożerców. Pod koniec wypytywania Neivilla Harry odniósł wrażenie, że Slughorn nie wyrobił sobie jeszcze o nim opinii, odkładając to na przyszłość, kiedy się okaże, czy nie odziedziczył po którymś z rodziców jakiegoś niezwykłego uzdolnienia.
No tak, a teraz, rzekł Slughorn, prostując się i rozkładając dookoła jak konferansjer, który ma zapowiedzieć gwiazdę programu, Harry Potter, od czego by tu zacząć? Czuję, że kiedy tego lata spotkaliśmy się po raz pierwszy, zaledwie musnąłem rąbka tajemnicy.
Przez chwilę przyglądał mu się z taką miną, jakby Harry był wyjątkowo dużym i soczystym kawałkiem bażanta, a potem powiedział:
Wybraniec, tak cię teraz nazywają.
Harry milczał. Belby, McLagan i Zabini wpatrywali się w niego z uwagą.
Oczywiście, ciągnął Slughorn, nie spuszczając wzroku z Harry'ego. Od wielu lat krążyły pogłoski. Och, dobrze pamiętam, od kiedy? Od owej strasznej nocy. Lily James, a ty przeżyłeś. I mówiono, że musisz być obdarzony niezwykłą mocą.
Zabini chrząknął cicho, dość czytelnie wyrażając swój sceptycyzm.
No tak, Zabini, rozległ się gniewny głos spod okna, ty za to masz wybitny talent do udawania kogoś, kim nie jesteś.
Ojej, zachichotał Slughorn, odwracając się do Ginny, która łypnęła groźnie na Zabiniego spoza wielkiego brzucha Slughorna. Miej się na baczności, Blazy. Widziałem, jak ta młoda dama po mistrzowsku rzuciła upiorogacka, kiedy przechodziłem koło jej przedziału. Ja bym z nią nie zaczynał.
Zabini tylko uśmiechnął się pogardliwie.
No i, rzekł Slughorn, zwracając się ponownie do Harry'ego, Te ostatnie pogłoski. Oczywiście nie wiadomo, w co wierzyć, a w co nie, bo w proroku często pozwalają sobie na nieścisłości, a nawet na pomyłki. Ale trudno wątpić, biorąc pod uwagę tylu świadków, że w ministerstwie coś jednak się wydarzyło, a ty, Harry, brałeś w tym wszystkim udział.
Harry, który nie zamierzał opowiadać, co się wydarzyło, a nie miał ochoty kłamać, kiwnął głową, ale milczał. Slughorn uśmiechnął się do niego z zadowoleniem.
Taki skromny, nie dziwię się, że Dumbledore tak cię lubi. A więc byłeś tam, tak? Ale reszta tych pogłosek, co? Tak, no, sensacyjnych, po prostu, no, trudno dać wiarę. Na przykład o tej legendarnej przepowiedni.
Nie usłyszeliśmy żadnej przepowiedni, powiedział Neivill i oblał się szkarłatnym rumieńcem.
Zgadza się, potwierdziła stanowczo Ginny. Neivill i ja też tam byliśmy i wszystkie te bzdury o wybrańcu to zwykłe wymysły proroka.
Aha, a więc i wy tam byliście, tak? Zainteresował się Slughorn, spoglądając najpierw na Ginny, potem na Neivilla z zachęcającym uśmiechem, ale żadne z nich nie dało się na to nabrać.
Tak. No cóż, to prawda, że prorok często olbrzymia fakty, ciągnął nieco zawiedzionym tonem. Pamiętam, jak Gwynok mi mówiła. Mam na myśli rzecz jasna Gwynok Jones, kapitana Herpes Holyhead.
I zaczął snuć długą opowieść, ale Harry był pewny, że Slughorn jeszcze z nim nie skończył i że słowa Neivilla i Ginny wcale go nie przekonały. Wysłuchali jeszcze sporo anegdot o słynnych czarodziejach, którzy kiedyś byli uczniami Slughorna. Wszyscy należeli do utworzonego przez niego w Hogwarcie elitarnego klubu Ślimaka. Harry miał już tego wszystkiego dość, ale nie wiedział, jak opuścić to towarzystwo, nie urażając nikogo. W końcu pociąg wynurzył się z kolejnej plamy mgły i ukazała się czerwona łuna zachodu słońca. Slughorn rozejrzał się, mrużąc oczy.
Ach, wielki Boże, robi się już ciemno. Nie zauważyłem, kiedy zapalili lampy. Lepiej już idźcie i przebierzcie się. McLagan, wpadnij jeszcze, pożyczę ci tę książkę o kołkogonach. Harry, Blaise, wy też wpadnijcie, jak będziecie przechodzić. To samo dotyczy ciebie, młoda damo, mrugnął do Ginny. No a teraz zmykajcie, zmykajcie.
Przeciskając się obok Harry'ego w mrocznym korytarzu, Zabini zmierzył go nienawistnym spojrzeniem. Harry nie pozostał mu dłużny.
A, dobrze, że to już się skończyło, powiedział Neville, gdy razem z Harrym i Ginny szli wzdłuż pociągu za Zabinim.
Dziwny facet, nie?
No, trochę, odpowiedział Harry, nie spuszczając wzroku z Zabiniego.
Ginny, jak ty tam trafiłaś?
Zobaczył, jak rzucam urok na Zachariasza Smitha. No wiesz, tego kretyna z Hufflepuffu był z nami w GD. Bez przerwy wypytywał mnie o to, co się wydarzyło w ministerstwie, aż w końcu tak mnie znudził, że go zaczarowałam. No i jak wszedł Slughorn, byłam pewna, że dostanę szlaban. Ale on powiedział tylko, że to było świetnie rzucone zaklęcie i zaprosił mnie na podwieczorek. Wyobrażasz sobie?
No ale to lepszy powód niż fakt, że czyjaś matka jest sławna, powiedział Harry, wpatrując się w tył głowy Zabiniego. Albo że czyjś wujek nagle urwał. Coś mu wpadło do głowy, pewien zuchwały, ale potencjalnie znakomity pomysł. Za minutę Zabini wejdzie do przedziału ślizgonów z szóstej klasy, gdzie będzie siedział Malfoy, przekonany, że słyszą go tylko jego kumple. A gdyby tak udało się tam wejść, zanim niepostrzeżenie, co by można było zobaczyć albo usłyszeć? Czasu jest niewiele, to prawda. Do Hogsmeade pozostało niecałe pół godziny, sądząc po dzikości krajobrazu za oknami, ale jak dotąd jakoś jeszcze nikt nie bierze na poważnie jego podejrzeń, więc tylko on może sprawdzić, czy ma rację. Zobaczymy się później, powiedział cicho, wyciągając pelerynę niewidkę i zarzucając ją na siebie. Ale co ty? Zaczął Neville. Później, szepnął Harry, puszczając się biegiem za Zabinim i starając się robić jak najmniej hałasu, choć pociąg tak zgrzytał i stukał, że nie było to wcale potrzebne. Korytarze były prawie puste. Wszyscy wrócili do swoich przedziałów, żeby się przebrać w szkolne szaty i spakować rzeczy. Choć Harry trzymał się tuż za plecami Zabiniego, nie zdążył wśliznąć się za nim do przedziału, kiedy ten otworzył drzwi. Zabini już zasuwał za sobą drzwi, więc Harry bez namysłu wyciągnął nogę, żeby mu to udaremnić. — Co jest z tymi drzwiami? — zdenerwował się Zabini, raz po raz uderzając nimi w nogę Harry'ego.